Do wysłuchania podcastu zaprasza Vetokinol, producent suplementu na stawy psów i kotów Flexadin.
Podcast zawiera lokowanie.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Wiśniewska, to jest Zwierzę Podcast, w którym razem z moimi gośćmi rozmawiam o życiu ze zwierzętami. Dziś przed nami temat niełatwy, ale myślę bardzo ważny, bo porozmawiamy o bólu. O tym, jak psy i koty ból odczuwają, jak go pokazują, do czego może prowadzić bagatelizowanie różnych objawów i jak sobie z tym bólem radzić. Moim gościem jest pani Joanna Iracka, lekarz weterynarii specjalizująca się w weterynaryjnej medycynie behawioralnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, często się mówi, że pies i kot nie powiedzą nam, że coś je boli. A czy nam pokażą?
Generalnie zwierzęta mało pokazują ból. Dlaczego? No bo zwierzę, które jest chore, któremu coś dolega, oczywiście staje się narażone przede wszystkim na atak ze strony drapieżnika. W związku z czym zwierzęta raczej mają zwyczaj udawać, że wszystko jest w porządku, choćby było bardzo źle. Jest to jeszcze wyraźniejsze w wypadku kotów. Pewnie dlatego, że one dużo częściej bywają ofiarą innych drapieżników. Są same drapieżnikami, ale też są ofiarą choćby psów, nie mówiąc o innych zwierzętach. Także rzeczywiście koty robią co mogą, żeby się nie przyznać.
Czy w takim razie w ogóle można zauważyć, że naszym zwierzakom coś dolega? Czy w ich zachowaniu albo w, no tak, głównie w ich zachowaniu coś się zmienia, jeżeli ten ból się pojawia?
Oczywiście, oczywiście, że tak. I trudniej powiedzieć, co miałoby się zmienić. Generalnie każda zmiana potencjalnie może świadczyć o gorszym samopoczuciu. W przypadku kotów bardzo często ta zmiana polega po prostu na wycofaniu się z życia. Są mniej obecne, leżą sobie gdzieś, często troszkę bardziej schowane niż miały zwyczaj, że jeżeli normalnie leżały na kanapie, to teraz może leżą pod kanapą, za zasłoną, ale niekoniecznie. W każdym razie są takie dalsze i wycofane i mniej aktywne. I to na pewno jest pierwszy sygnał. Oczywiście to samo w wypadku psa, to, że jest mniej obecny. Albo właśnie zwykle śpi na kanapie, a teraz śpi pod kanapą.
Próbuje się schować.
Bo jeżeli jest to jego zwyczaj, to zupełnie co innego. Ale jeśli jest to zmiana w zachowaniu, to zawsze może oznaczać gorsze samopoczucie.
Okej, rozumiem. No ja też jakby posługując się sytuacją z własnego życia, no miałam ostatnio taką sytuację, ale to już był taki oczywisty przykład, że mój piesek po prostu zaczął utykać na łapkę, ale to już jest taki, no nie da się tego nie zauważyć. To jest najprostsze, tak. Ja też jakby obserwowałam go przez jakiś czas, widziałam, że ten problem nie znika, też widziałam, że on tą łapkę zaczyna lizać, więc poszliśmy do lekarza weterynarii, no okazało się, że miał po prostu wbitego kłosa i na szczęście tam po odpowiednim leczeniu udało się wyprowadzić tą łapkę na prostą. No bo też właśnie czy łapki, czy stawy, to mniej więcej widzimy, ale no taki, nie wiem, no ból na przykład brzucha albo coś, to już jest no trudniej dostrzegalne tak gołym okiem. Czyli rozumiem, że przede wszystkim obserwujemy zachowanie tego zwierzaka.
Tak. W wypadku łapek i stawów, to rzeczywiście, jeżeli jest kulawizna, to jest to najprostszym do zaobserwowania i zwykle kojarzymy to właśnie, że coś boli. Ale jeżeli jest to ból przewlekły, symetryczny, na przykład dwa stawy biodrowe, dwa kolana, dwa łokcie, to już nie będzie kulawizny. Będzie trochę sztywniejszy chód, ale nie musimy tego zauważyć, bo nie jest to tak jaskrawy objaw. Więc to, że pies nie kuleje, nie znaczy, że nie bolą stawy.
O, to też jest ciekawe. A czego to może być, jakby, o czym to może świadczyć? Że jest jakaś poważniejsza choroba stawów, że się za tym się kryje?
No zwykle jakieś procesy zapalne, zwyrodnieniowe w stawach. Czasem po prostu uraz. Czasem ten uraz może dotyczyć tkanek miękkich, tak samo jak i u człowieka, choć wtedy pewnie rzadziej jest symetryczny. Wtedy właśnie widzimy kulawiznę. Natomiast to zwłaszcza u kotów jest problemem. Koty, podobnie zresztą jak ludzie, jakby mają problem ze chorobą, z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawów, która pojawia się z wiekiem. Nie muszą temu towarzyszyć, nie musi to być skutek urazów, tak jak u psów zwykle jest, że te stawy, które ulegają zwyrodnieniom, to dlatego, że kiedyś był uraz albo była dysplazja, czyli nieprawidłowy rozwój stawu i ono to od początku nie funkcjonował całkowicie poprawnie. Natomiast u kotów, które miały zupełnie zdrowe stawy, pojawiają się zwyrodnienia. One pojawiają się nawet u kilkuletnich kotów. Uważa się, że kot w wieku 12 lat, prawie wszystkie, ponad 90%, mają tą chorobę. Ona nie zawsze daje takie same dolegliwości. Także niestety stwarza kłopoty diagnostyczne, dlatego że chorobę zwyrodnieniową stawów często widać na przykład na zdjęciach rentgenowskich, ale stopień zmian nie zawsze koreluje z doświadczanym dyskomfortem. Zdarza się, że zmiany wydają się dość duże, a kot wydaje się sprawny i że bardzo mu to nie przeszkadza. Z drugiej strony mogą być minimalne zmiany, a kota naprawdę boli. Więc no tutaj to jest trudne trochę diagnostycznie, ale trzeba pamiętać, że dotyczy prawie wszystkich kotów. I tutaj uwaga. Koty wolnożyjące naprawdę rzadko dożywają nawet tych 12 lat. Natomiast dzięki nam koty żyją dużo dłużej. 18 lat to jest naprawdę przeciętny wiek. Czyli z tego pewnie 6 lat z postępującym zwyrodnieniem stawów, o którym my nie wiemy, nie myślimy, nie widzimy, ale który powoduje przewlekły ból. Więc zwłaszcza w przypadku starszych kotów jesteśmy naprawdę zobowiązani. Po pierwsze je obserwować, bo jednak pewne oznaki będą, tylko nie zauważamy, bo powoli narastają. A z drugiej strony pamiętać, tak? I jedynym leczeniem może być leczenie przeciwbólowe, niestety.
No tak, no najważniejsze jest chyba to, żeby po prostu to zwierzę nie cierpiało. A w takim razie, to co zrobić, jeżeli zauważymy coś niepokojącego? Jaki powinien być pierwszy krok?
Może na co patrzeć. Jeżeli już jesteśmy przy kotach, to zauważymy zmiany. Po pierwsze takie, że kot na przykład przestaje wchodzić na wysokie miejsca, które lubił. Czyli jest zmiana ulubionych miejsc. Jest coraz niżej. Bywa, że kot, który normalnie wchodził na meble, na półki, teraz przebywa głównie na podłodze. Lubi posłanko, które leży na podłodze, ewentualnie jakieś niziutkie podwyższenie. To jest sygnał, że on nie chce chodzić wyżej, a jeśli nie chce, to jedynym, absolutnie jedynym powodem, żeby kot nie chciał wchodzić wysoko, jest to, że to mu sprawia jakiś dyskomfort. Więc to na pewno jest bardzo jasny objaw. Druga sprawa, że kot przestaje wskakiwać wysoko i zeskakiwać z wysokości. Na przykład wskakiwał, szedł, hop, już był na blacie w kuchni. A teraz idzie w kierunku blatu, siada, myśli, w końcu robi hop i wskakuje na ten blat. Kiedyś nie myślał, teraz myśli. To znaczy, że jest dyskomfort. Podobnie przy zeskakiwaniu. Szedł, hop, już był na podłodze. A teraz zatrzymuje się na krawędzi, patrzy w dół z jednej strony, z drugiej strony.
Analizuje pewnie.
W końcu się decyduje skoczyć, ale na przykład stara się oprzeć przednimi łapkami po drodze o pionowe szafki kuchenne. I w ten sposób skraca skok. To też znaczy, że jest dyskomfort. Na dalszym etapie koty przestają wskakiwać z podłogi, tak? I wskoczą na blat, jeśli stoi przy nim coś jeszcze, krzesło. Na parapet wskakują tylko po krześle, a kiedyś wskakiwały z podłogi. To są ewidentne sygnały dyskomfortu. I tutaj uwaga, trzeba się naprawdę pilnować, żeby nie pomyśleć, no dobra, on ma 12 lat, już mu się nie chce. To nie jest tak, że kotu się nie chce. Jeśli to nie sprawia mu przykrości, to jemu zawsze się będzie chciało. Kolejny sygnał to to, że kot nie chce się bawić. Jest dużo mniej chętny do jakiegokolwiek ruchu, albo okej, patrzy na zabawkę, ale tylko jak jest blisko niego, to tam łapą zaczepi. Ale że miał podbiec, nie chce mu się, no stary jest, on ma już 12 lat albo 14, to pewnie, że mu się nie chce. Znowu to nie jest prawda, bo to jest zabawa w polowanie. Kot jest drapieżnikiem i je tylko świeżo upolowane ofiary. W związku z tym motywację do polowania ma tak długo, jak żyje. Jak traci tą motywację, to niestety w warunkach naturalnych umiera. Więc nawet stare koty chcą się bawić. Jeśli nie chcą, to dlatego, że coś je boli. Kiedy kotom coś dolega, może się zdarzyć, że zaczną omijać kuwetę. to nie znaczy, że w ogóle przestają z niej korzystać, ale zdarza się, że się załatwią poza nią. I może być to związane właśnie z fizycznym dyskomfortem. Po pierwsze, stosunkowo często dotyczy starszych kotów. Niestety większość kotów, które mamy w domu, ma za małe kuwety, bo też w sklepach zoologicznych są głównie za małe kuwety. Co zaczyna im szczególnie przeszkadzać, jak są starsze, i to kręcenie się po kuwecie, wyginanie w chińskie S, wykręcanie, zaczyna być trudniejsze. I wtedy idą gdzieś, gdzie jest przestrzeń i gdzie można się okręcić bez niewygody. Z drugiej strony, no, jeżeli do kuwety trzeba wskoczyć, no to jeżeli jest to bolesne, no to mogą unikać. No i też może być tak, że czasami sama czynność oddawania moczu czy kału powoduje ból. Na przykład dlatego, że trzeba przyjąć pewną pozycję, no albo coś jest tak w ciele związane z tą czynnością, co powoduje ból, no, choćby zapalenie dróg moczowych. I wtedy kot może skojarzyć, że okej, idę do kuwety, to mnie boli, to ja pójdę gdzieś indziej. Mm-hmm. No tu też boli, ale to może jeszcze gdzieś indziej pójdę. Więc to rzeczywiście może być stosunkowo taki jaskrawy przykład. I jeżeli chodzi o psy, to zwłaszcza w starszym wieku też tak może być, że nagle zaczynają załatwiać się, zwłaszcza oddawać kał w domu. Bo jeżeli, żeby pies się załatwił, to musi przyjąć pewną pozycję. Mm-hmm. To obciąża stawy, także może być niemiłe dla kręgosłupa. I no co, starszy pies wychodzi na, powiedzmy, 3 krótkie spacery. I ponieważ go to boli, no to unika tej czynności. No ale większość czasu jest w domu, kiedyś już dłużej unikać nie może.
Tak, musi się
to wtedy musi się wypróżnić i wypada to akurat w domu. Mhm. Ale nie dlatego, że on już nie pamięta, gdzie trzeba się załatwić, tylko po prostu stara się to odsunąć w czasie. Mhm. No to tak jest długo, bardzo, jak może.
Bardzo ważna wskazówka dla opiekuna, który może sobie być może jakoś pomyśli, że kurczę, ten nasz zwierzak robi nam na złość. No i to pokazuje, że on nam nie robi na złość, tylko że on ma realny problem, którego też nie powinniśmy bagatelizować. A zastanawiam się, czy taki ból, to pewnie bardziej w przypadku psów, chociaż może w przypadku kotów również, może sprawić, że zwierzę na przykład stanie się bardziej agresywne?
Oczywiście, że tak. Ból, zwłaszcza ostrzejszy ból, powoduje, że jesteśmy rozdrażnieni, my też. Mhm. W związku z czym dużo łatwiej reagujemy agresją. Jesteśmy zniecierpliwieni, wszystko nam przeszkadza. Mhm. Kotom zdarza się, że zaczynają na przykład prychać, jak wyciągamy do nich rękę. Mimo że były miziaste i w bardzo dobrych relacjach z nami. Mogą to samo robić w stosunku do innego kota, z którym żyją i z którym wszystko było fajnie i się przyjaźniły, a teraz nie chcą fizycznego kontaktu. Właśnie bardziej nie chcieć psa, który się do nich zbliża i z którym też nie było problemu. Więc jak najbardziej. W wypadku psa oczywiście też, jeżeli dotkniemy bolącego miejsca, to jest dużo większe prawdopodobieństwo jakiejś obronnej reakcji. Z drugiej strony psy mogą właśnie unikać bliskiego kontaktu, no bo wiedzą, że przy dotykaniu, głaskaniu zdarza się, podnoszeniu zdarza się, że coś zaboli.
Mhm. Też przygotowując się do naszej rozmowy, przeczytałam, że zwierzęta, no, na przykład psy, mogą kojarzyć ból z jakąś konkretną sytuacją, na przykład wejście po schodach, że to wejście, właśnie, najczęściej to dotyczy właśnie problemów ze stawami, sprawia im ból, więc one już zbliżając się do tych schodów, no, lekko się wycofują i widać, że nie chcą na te schody wchodzić. To też, jak rozumiem, no, w ten sposób mogą nam pokazywać, że coś tutaj jest nie
oczywiście.
Tak.
Oczywiście. Oczywiście to dotyczy psów, które bez problemu wcześniej chodziły po schodach, bo jeżeli pies nie znał schodów, to jak go nic nie boli, też może powiedzieć, że absolutnie, to jest przerażające. I nie jest to spowodowane bólem. Ale rzeczywiście schody to jest takie dobre miejsce na obserwację właśnie bólu stawów. Dlatego, że idąc w górę, dociążamy tylne kończyny, idąc w dół, przednie kończyny. Więc czy w tą stronę może wyjść coś, czego nie widać na płaskim.
A czy to prawda, że zwierzęta są bardziej odporne na ból niż ludzie?
Też jest duże zróżnicowanie, no zwłaszcza jeżeli chodzi o psy. Są psy, które po prostu wydaje się, że nic ich nie boli. Robią sobie straszne rzeczy, wpadają głową na ścianę, i nic. I są psy, które lekko tam coś się zakłuje i robią raban, więc to też jest zróżnicowane. Może kotów, które bardzo demonstrują ból, jest na pewno dużo mniej i nie w takim stopniu jak psy.
Mhm. Powiedziałyśmy trochę już o tych emocjach, ale zastanawiam się właśnie, jakie emocje towarzyszą naszym zwierzętom, kiedy oni tego bólu doświadczają. To może być chyba przede wszystkim taki niepokój, prawda? Bo często też nie wiedzą chyba po prostu, co się dzieje.
Ja myślę, że niepokój też jest związany z tym, że czując, że coś im dolega, że są słabsze, mhm. stają się oczywiście bardziej narażone na wszystko, tak? No przede wszystkim na drapieżniki. Mhm. I myślę, że to jest powód, że rzeczywiście u zwierząt, które coś boli, także przy przewlekłym bólu, pojawiają się niepokoje. Na przykład psy, które nigdy nie miały problemu z zostawaniem same w domu, nagle ten problem się pojawia. Mhm. Czują się bezpiecznie przy opiekunie, ale jak go nie ma, tracą już to poczucie pewności siebie. Więc mhm. to też może być objaw.
Mhm. To jest bardzo ciekawe, bo w sumie myślę sobie, że opiekun, który na przykład zobaczy, że jego zwierzę nie radzi sobie z samotnością, no to pierwszy problem, jaki mu przyjdzie do głowy, no to będzie, że to jest pewnie jakiś lęk separacyjny albo jakieś problemy z tym związane i pewnie nie pomyśli sobie, że to może być związane właśnie z bólem.
Tak naprawdę to, co nazywamy lękiem separacyjnym, bardzo rzadko jest takim stricte lękiem separacyjnym, może mieć mnóstwo przyczyn, bo bardzo prawdziwy taki ortodoksyjnie nazwany lęk separacyjny wiąże się z przywiązaniem do jednej konkretnej osoby, z której rozłąka powoduje niepokój. Ale mogą być różne powody, dla których pies nie chce zostać sam, łącznie z tym, że po prostu nie ma ochoty, mhm. że się złości, że wychodzisz beze mnie, dlaczego, tam jest fajnie, w ogóle chcę być z tobą mhm. i po prostu jest sfrustrowany. Może mógł kiedyś skojarzyć samotność na przykład z burzą, której się boi, mówi, o nie, ja tu nie zostanę, bo tu są burze, jak mhm. jestem sam.
Tak.
A może być to, że po prostu czuje się niepewnie bez ciebie, ale nie jest to właśnie wyraz przywiązania, tylko poczucia zagrożenia, bo jestem słaby, bo źle się czuję.
Mhm. Też jeszcze czytałam, że niektóre zwierzęta mogą na przykład nadmiernie wokalizować w momencie, kiedy doświadczają takiego bólu. Zastanawiam się, czy to tylko psy, czy koty, czy w ogóle pani by się z tym nie zgodziła?
Myślę, że tak. Ale nie tak bardzo, jak nam się to kojarzy, no bo ludzie wokalizują. Uh-huh. Jak nas coś boli, jęczymy, płaczemy,
tak,
prawda, krzyczymy. Uh-huh. Natomiast zwierzęta w stosunku do nas minimalnie, więc rzeczywiście zdarza się, że psy pojękują, popiskują. Może być tak, że koty miauczą. To będzie dotyczyć pewnie głównie bólu przewlekłego, uh-huh. albo na przykład bólu głowy, który jest nadzwyczaj trudnym do zdiagnozowania. Nie można tego pomacać.
Mhm. Można Czyli nasze zapytać. Zwierzaki też cierpią na ból głowy.
Jasne. Jeżeli coś się ma, to może być chore i może boleć. Mhm. Tak, bo czasami opiekunowie, może już teraz rzadziej, ale spotykam się z takimi pytaniami. To pies może mieć chorą wątrobę? No mhm. skoro ma wątrobę, to może mieć chorą wątrobę. Skoro ma głowę, to niestety ta głowa może go boleć. U starszych kotów może to być na przykład związane z częstym u nich nadciśnieniem. Mhm. Tak jak i u człowieka nadciśnienie powoduje ból głowy. Tylko nie ma jak tego zobaczyć. W takich ekstremalnych sytuacjach, kiedy pewnie ten ból jest przeogromny, to i psy, i koty mogą napierać głową, tak się opierają głową o ścianę i pchają. Mhm. Albo siedzą z opartą głową właśnie o ścianę. Ale to już jest taki objaw bardzo, bardzo mocny. Myślę, że przy mniej intensywnym bólu po prostu źle się czuję, ale my nie mamy jak się dowiedzieć, co go boli.
Mhm. A co może być przyczyną bólu głowy, oprócz takiego właśnie już tych problemów z ciśnieniem? I jak znaleźć taką przyczynę? Jakie badania tutaj należy wykonać? Czy w ogóle się nie da?
To znaczy, oprócz badań stricte takich obrazowych, związanych z mózgiem, mhm. czy w głowie też mamy uszy na przykład, oczy, mhm. nadciśnienie w gałce ocznej, tak, jaskra, powoduje silny ból nieraz. Mogą właśnie być bóle uszu. To też jest w obrębie głowy ból. Ale jakie badania zrobić, to trudno powiedzieć. Tak jak mówię, oprócz oczu, uszu, zębów, To jest bardzo częsta przyczyna bólu, przede wszystkim u starszych zwierząt, chociaż jeśli chodzi o koty, to one od wczesnego wieku niestety miewają takie choroby dziąseł, które są bardzo bolesne i mogą bardzo wcześnie wystąpić i niestety są przez całe życie. Ten kot z tym musi żyć. Więc to dotyczy głowy. Natomiast takie, to, co my rozumiemy przez ból głowy, no to nie umiem pani odpowiedzieć, dlatego że bardzo rzadko udaje nam się powiedzieć, to był ból głowy. Jeśli złapiemy kota z nadciśnieniem, obniżymy mu ciśnienie i on poczuje się lepiej, to między innymi możemy myśleć, okej, może między innymi bolała go głowa i teraz czuje się lepiej. Ale w ogóle z obniżonym ciśnieniem ma szansę czuć się lepiej, więc to jest coś, czego w żaden sposób nie możemy potwierdzić. Możemy tylko domniemywać.
A do czego może prowadzić takie bagatelizowanie objawów i tych niepokojących sygnałów i na przykład to, o czym pani wspomniała, to mówienie sobie, że to jest starszy zwierzak. No, jakby, jakie mogą być skutki takiego podejścia?
No, w pewnych sytuacjach możemy przegapić objawy choroby, która się rozwija. Ale tak jak mówiłam o tej przewlekłej chorobie zwyrodnieniowej stawów, to nie jest coś, co my możemy jakoś radykalnie zahamować. Możemy troszeczkę wpływać na rozwój, ale przede wszystkim możemy zwiększać komfort, więc konsekwentnie są proste, przewlekły ból. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu.
Obniża się jakość życia tego naszego zwierzaka.
No, dramatycznie. Przy chorobie stawów, właśnie to jest tak, jeżeli starszy kot przede wszystkim leży i śpi, to nie możemy przyjmować, że to jest normalne. To znaczy, jeżeli on ma 21-22 lata i jeszcze ciągle żyje, to może tak być. On rzeczywiście już pewnie jakość życia ma słabą, ale też możliwości ruchu, działania bardzo małe. Ale jeżeli kot 18-letni tylko leży i śpi, to jemu naprawdę coś dolega i trzeba poszukać, trzeba coś zrobić, bo to nie ma sensu. To nie jest tak, że stare zwierzę, znaczy stare, 18-letni kot może po prostu tylko leżeć. Nie mówiąc już o 12-14-letnim kocie, to są koty, które brykają, które póki nie bolą stawy, wskakują tam, gdzie wskakiwały przez całe życie.
No też myślę, że ten ból, jeżeli się utrzymuje przez dłuższy czas i jeżeli nie reagujemy, no może też jakoś negatywnie wpływać na relacje między zwierzęciem a jego opiekunem.
No pewnie w ten sposób, że jeżeli ktoś się stale źle czuje, to nie ma ochoty na żadne kontakty, po prostu wycofuje się i zamyka się w sobie. Przy tej okazji warto powiedzieć, że rozróżniamy ból ostry i ból przewlekły. Z definicji ból przewlekły to taki, który trwa powyżej 3 miesięcy. I także taki, który trwa po, nie wiem, zagojeniu ran, kiedy powinien ustąpić. Przy czym ból ostry, lekceważony, nieleczony może dużo łatwiej przejść w ból przewlekły. I to jest powód, dla którego nie warto oszczędzać wątroby, nerek, bo leki przeciwbólowe przecież mają skutki uboczne, bo z fatalnym skutkiem ubocznym ostrego bólu jest to, że przejdzie on ból przewlekły. Ból ostry leczy się stosunkowo łatwo. Ból przewlekły bywa, że leczy się trudno, trzeba złożone terapie, wiele różnych leków stosować, a efekty są słabsze. Więc to jest ważne, żeby ból ostry leczyć. W tej chwili, no już jeżeli chodzi na przykład ból pooperacyjny, to jest typowy ostry ból. No tutaj lekarze zwykle zabezpieczają zwierzęta, dają do domu jeszcze leki przeciwbólowe. I to jest super ważne i ważne jest, żeby reagować, jeśli nam się wydaje na przykład, że te leki nie działają. A to będzie widać po tym, że zwierzę jest smutne, wycofane, niechętne do ruchu, nie ma apetytu. Przy bólu ostrym te objawy są dużo wyraźniejsze.
Tak, właśnie też o to chciałam zapytać, że ten ostrzejszy pewnie trudniej przegapimy niż ten przewlekły. Ten przewlekły pewnie gdzieś tam mocniej się ukrywa.
Oczywiście.
U tych naszych zwierzaków.
Praktyczne porady i produkty dla psów i kotów dostępne także na stronie www.mójszczęśliwyzwierzak.pl.
Reagujmy, proszę Państwa. Obserwujmy przede wszystkim nasze psy i koty. Reagujmy. Mam nadzieję, że wszystko, co tutaj zostało powiedziane, okaże się pomocne w naszym codziennym życiu ze zwierzętami. Pani doktor Joanna Iracka, lekarz weterynarii specjalizująca się w weterynaryjnej medycynie behawioralnej, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękuję również Państwu za uwagę. Zachęcam do odsłuchania pozostałych odcinków Zwierzę Podcastu i do usłyszenia. Karolina Wiśniewska.
Podcast zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był adres strony mójszczęśliwyzwierzak.pl.